Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i zapraszam na czas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy, czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które już 26 kwietnia bieżącego roku przed nami. Chcemy się przygotować do tego wydarzenia, to już czwarte, ale jednocześnie rozpoczynające 12 tydzień biblijny. Jakże wielką radością jest dla nas, że ten temat podejmujemy, ten temat z twórcami tego przedsięwzięcia. Jest wraz z nami ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, członek Papieskiej Komisji Biblijnej. Księże profesorze, szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, ojcu, witam państwa.
Razem z nami jest również ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski, adiunkt przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże Państwu.
Już wkrótce, w trzecią niedzielę Wielkanocną, 26 kwietnia, rozpoczynamy czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego, a to czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego inauguruje również 12 tydzień biblijny. Jakże dobrze się składa, ponieważ dzieło biblijne, którego przewodniczącym jest ksiądz profesor, to właśnie pomysłodawca zarówno Tygodnia Biblijnego, jak i Narodowego Czytania Pisma Świętego. Księże profesorze, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, powiedział święty Hieronim. A czy właśnie ten tydzień biblijny, czy to czwarte już Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które coraz bardziej wpisuje się w tę płaszczyznę naszą, także od takiej strony też i takiego mocnego punktu w kalendarzu różnych jakże ważnych wydarzeń na płaszczyźnie Kościoła katolickiego i ta inspiracja do tego, żeby taki właśnie dzień, takie Narodowe Czytanie Pisma Świętego zaproponować nam, ludziom wierzącym, ale i nie tylko, prawda? I tydzień biblijny. Prosimy o taką również taką wskazówkę, taką światło. Skąd taka inicjatywa? Dlaczego taki pomysł? Czemu ma służyć? Jaki jest cel tego czasu?
Dziękuję bardzo za te piękne pytania. Rzeczywiście pozwolą nam one zobaczyć, że Tygodnie biblijne są odpowiedzią dzieła biblijnego, ale nade wszystko Konferencji Episkopatu Polski, wszystkich księży biskupów, księży proboszczów, wikariuszy, na wezwanie płynące z synodu biskupów w Rzymie 2008 rok. Papież Benedykt XVI zaprosił cały Kościół do refleksji na temat Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. I to właśnie po tym synodzie wyszła piękna adhortacja Verbum Domini, nawiązująca notabene do konstytucji soborowej Verbum Dei, o objawieniu Bożym. Papież Benedykt bardzo gorąco, jako właśnie pokłosie, czy powiedzmy główny owoc tego synodu, wzywa do przeniknięcia animacji biblijnej całego duszpasterstwa. Nie tylko sytuuje to zapoznawanie się z Pismem Świętym jako taką pojedynczą działalność, jakby kolejną pośród całego szeregu innych aktywności w parafii czy w diecezji, ale mówi, że po prostu należy zabiegać o animację, czyli właśnie takie ożywienie biblijne, przeniknięcie Duchem Słowa Bożego całego duszpasterstwa. I to jest pierwsze źródło inspiracji. Natomiast drugie, związane z Narodowym Czytaniem Pisma Świętego, łączy się z obchodami Chrztu Polski. To było 4 lata temu, 1050. rocznica Chrztu Polski. Tak szczęśliwie dzisiaj, w tych dniach wczoraj, dzisiaj zarówno w telewizji Trwam, w Radio Maryja, jak też w telewizji polskiej przypominana, w kanałach informacyjnych, jak też w TVP Historia na przykład, to bardzo wielkie, wręcz fundacyjne założenie w życiu naszego państwa i narodu. I Pismo Święte odegrało w tym wydarzeniu rolę zasadniczą, jednoczącą po prostu różne plemiona wokół jednego projektu trudno szerzej rozwijać ten motyw. Chcemy w każdym razie, nawiązując do pięknego zdania świętego Hieronima, które ojciec Dawid przypomniał, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, powiedzieć coś więcej. Mianowicie pozostajemy na tym poziomie znajomości, czyli wiedzy o życiu, działalności Pana Jezusa, ale poprzez eklezjalną, co pragnę podkreślić, eklezjalną i osobistą lekturę Pisma Świętego, zwłaszcza zaproponowanych ksiąg, w tym roku Ewangelię Mateusza, chcemy prowadzić do coraz większej komunii, wspólnoty, zjednoczenia duchowego z Chrystusem Zmartwychwstałym i Duchem Świętym. Wszak Pismo Święte to jest formą istnienia pośród nas zarówno Zmartwychwstałego Pana, jak też jest swego rodzaju tabernakulum Ducha Świętego. Tak w generalnym zarysie to się przedstawia. Pragnę bardzo mocno podkreślić, że takim aktem fundacyjnym naszej aktywności, zarówno dzieła biblijnego, jak też narodowego czytania Pisma Świętego, są odpowiednie decyzje Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego dzisiaj, który będąc biblistą, ale zresztą wszyscy księża biskupi jednomyślnie wyrazili po prostu akceptację do tego rodzaju pomysłu, tego rodzaju aktywności. Odpowiadając, by streścić, na wezwania synodu z 2008 roku, inicjatywę papieża Benedykta, jak też na rocznicę chrztu Polski 1050. Pamiętamy, obchodzoną zarówno na płaszczyźnie kościelnej z udziałem najwyższych przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, myślę o sekretarzu stanu, kardynale Parolinie, jak też na płaszczyźnie państwowej, narodowej z udziałem najwyższych przedstawicieli naszego państwa, pana prezydenta, premiera, ministrów i parlamentarzystów wszystkich. Pamiętamy słynną sesję w Poznaniu z tej okazji. To są te właśnie, źródła inspiracji, ale dzisiaj w okresie epidemii odkrywamy jeszcze kolejny motyw. Widzimy, jak trafna jest ta inicjatywa. Kiedy mamy ze zrozumiałych względów ograniczenia w dostępie do Komunii Świętej, do ciała eucharystycznego Pana Jezusa, chleb życia jest nam ofiarowany również pod postacią słów Pisma Świętego. Ono dociera do nas dzisiaj bardzo obficie i taka inicjatywa jak Tydzień Biblijny, jak Narodowe Czytanie ma nam po prostu jakby pogłębić tę wiarę, że biorąc do ręki Ewangelię, czytając, rozważając, kontemplując, wchodzę właśnie w komunię z Chrystusem, który o sobie powiedział: ja jestem chlebem życia. To wydaje mi się dzisiaj bardzo ważny aspekt, który może w poprzednich latach tak mocno nie wybrzmiewał, jakkolwiek zawsze zwracaliśmy na to uwagę. I moim marzeniem jest, po części ono się już realizuje, żeby tak jak w naszym kościele, oczywiście przez lata, przez dziesięciolecia było wprowadzane wielkie święto Bożego Ciała, czyli Ciała Pańskiego, Chleba Życia pod postacią Komunii Świętej, żeby również wcześniej czy później pojawiły się takie właśnie uroczyste celebracje Ewangelii, Słowa Bożego jako tej drugiej formy istnienia Chleba Życia. Jesteśmy szczęśliwi, że Ojciec Święty Franciszek wprowadził już Niedzielę Słowa Bożego. Nasza inicjatywa w Kościele w Polsce jest, jak widzimy, znacznie wcześniejsza i dopełnia tę inicjatywę podjętą przez Ojca Świętego, która ma bardziej charakter liturgiczno-modlitewny. Nasza inicjatywa, jak za chwilę, mam nadzieję, zobaczymy, ma bardziej charakter duszpastersko-praktyczny, prawda? Chodzi o ten osobisty, ale również wspólnotowy kontakt, komunię ze Słowem Bożym.
Bardzo dziękujemy, księże profesorze, za przedstawienie nam zarówno tego, jaka była myśl przewodnia i jaka jest myśl przewodnia już czwartego Narodowego Czytania Pisma Świętego, tygodnia biblijnego, jakie są cele tego czasu. Wspomnimy również, że jakże mocno koresponduje ten czas czwartego Narodowego Czytania Pisma Świętego i również całego tygodnia biblijnego z setną rocznicą urodzin świętego Jana Pawła II, księże adiunkcie, księże Marcinie.
Tak, papież Jan Paweł II nazwany został przez biblistów polskich, także otrzymał taki zaszczytny tytuł Papa Sacre Pagine, czyli papież Pisma Świętego. Wiemy, że ilekroć przyjeżdżał do Polski, ilekroć spotykał się z nami, to były ogromne rekolekcje narodowe oparte właśnie o Słowo Boże. Chyba jedno z takich słów, cytatów, aluzji biblijnych utkwiło nam szczególnie w pamięci. To słynne kazanie także papieża na Placu Trzech Krzyży w Warszawie, kiedy wypowiedział te słynne słowa, modlitwę właściwie, niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To jest nawiązanie do psalmu 104. Papież zresztą w swoich pielgrzymkach, w swoich kazaniach, w swoich katechezach nieustannie odwoływał się do Pisma Świętego. Ono było tkane Pismem Świętym, pielgrzymki oparte o dekalog czy właśnie o Boże Słowo. Były dla nas i powrotem do naszych korzeni jako chrześcijan, bo przecież chrzest Polski wiązał się także z ogłoszeniem Ewangelii w Polsce. A więc wracamy do tego słowa, które ufundowało nas jako naród, ufundowało naszą tożsamość. Z naszym jednym z największych synów tej ziemi, jeśli nie największym, papieżem Janem Pawłem II, przeżywamy tę historię raz jeszcze. Jednoczymy się jako naród także poprzez słuchanie słowa i to także bardzo ważny wymiar narodowego czytania Pisma Świętego. Jeśli czytamy wielkich wieszczów narodowych jak Sienkiewicza i tych, którzy właściwie tworzyli naszą kulturę polską, to jakżeż nie czytać Pisma Świętego, które tkwi u podstaw także tej naszej narodowej kultury, które nas stworzyło. Na ile sposobów ono jest obecne w tym naszym życiu, kulturze szeroko pojętej, no niech świadczy choćby nawet fakt, że Solidarność, ten wielki, wspaniały polski ruch także fundamentami tkwi w myśli biblijnej. Ksiądz profesor Tischner, kiedy myślał nad właśnie podwalinami dla filozoficzno-egzystencjalno, takimi właśnie biblijnymi także dla ruchu Solidarności, odwołał się przecież do listu do Galatów świętego Pawła i do 6 rozdziału. Jedni drugich brzemiona noście. To jest kwintesencja właściwie Solidarności. Więc nie byłoby nas Polaków bez Pisma Świętego, bez Ewangelii. Nie zrozumiemy także swoich dziejów, nie tylko tych dawnych, ale współczesnych bez Pisma Świętego. I także dzisiaj, jak już ksiądz profesor wspomniał, w tym trudnym czasie, ono ma potencjał, żeby znowu nas łączyć, dać nam siłę do tego, aby jako bracia i siostry jednoczyć się w tym trudnym czasie, z miłością także służyć sobie nawzajem, tak bardzo tego potrzebujemy. Ta moc ducha, natchnienie do tego, żeby być także dla siebie braćmi bardziej i siostrami, bardziej wspólnotą, tkwi w czytaniu Pisma Świętego.
Co rusz na naszych ekranach pojawi się zarówno jeden, jak i drugi plakat, który informuje nas o czwartym Narodowym Czytaniu Pisma Świętego, o tygodniu biblijnym. Księże profesorze, taka myśl przewodnia, która w tym roku będzie nam towarzyszyła podczas tygodnia biblijnego.
Tak, to jest idea, to nawet źle powiedziane, idea Misterium Eucharystii. Misterium, czyli wydarzenie zbawcze. Ono oczywiście ma charakter głęboko historyczny, nie jest jedynie jakąś legendą czy opowieścią o czymś, co miało miejsce, ale nie wiadomo gdzie, z kim i jak. Natomiast cały właśnie rok duszpasterski, ten następny i jeszcze trzeci, zgodnie właśnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, jest poświęcony w Kościele w Polsce medytacji wspólnej, eklezjalnej i osobistej, oczywiście pojedynczych chrześcijan, temu wielkiemu misterium. Nie ma tego misterium bez Słowa Bożego. Zresztą to Sobór Watykański II bardzo mocno podkreślił, że sprawując Eucharystię, zasiadamy do dwóch stołów. Stołów Słowa Bożego i stołu Eucharystii. Prawda? Stąd też w hasłach zarówno Tygodnia Biblijnego, jak też Narodowego Czytania mamy bardzo mocne odniesienia do właśnie misterium Eucharystii. Właśnie widzimy plakat Tygodnia Biblijnego z parafrazą słów Pana Jezusa na dole. Kto we mnie wierzy, będzie spożywał chleb życia wiecznego. To jest szósty rozdział Ewangelii według świętego Jana. Tym chlebem życia wiecznego jest oczywiście Pan Jezus obecny, jak chcemy powiedzieć, najpierw pod postacią Ewangelii, a następnie w chlebie konsekrowanym w czasie sprawowania Eucharystii. Tak jak to ten plakat pokazuje, widzimy Chrystusa zasiadającego przy wieczerzy ze swoimi uczniami, tymi uczniami, którym najpierw ogłosił Ewangelię, czyli wolę Bożą dotyczącą miłości Boga do człowieka, jego życia przez na ziemi jako drogi zbawienia, drogi miłości, braterstwa, więzi, właśnie solidarności, a równocześnie na bazie tejże właśnie wspólnoty stworzonej przez Słowo, zadzierzgniętej na Chrzcie Świętym, celebruje się ofiarę Chrystusa, ucztę. Ostatnia wieczerza, właśnie nawet w tytule mamy, mówiąc o Eucharystii, mamy odniesienie do wieczerzy, ale bazą jest wiara. I ten rok, pierwszy rok programu duszpasterskiego poświęconego Eucharystii, ma to w swoim tytule. Eucharystia jako sakrament wiary, misterium wiary. Stąd też na jednym, jak i drugim plakacie, zwłaszcza na plakacie Narodowego Czytania Pisma Świętego, mamy wręcz użyte słowo misterium. Misterium słowa z dużej litery, czyli Syna Bożego, który stał się nie tylko człowiekiem, ale stał się słowem. To jest myśl wypowiedziana przez samego Pana Jezusa, jak wspomniałem w szóstym rozdziale, ja jestem chlebem życia, mówi tutaj o swoim nauczaniu, a następnie przez ojców Kościoła, zwłaszcza czy pisarzy, myślicieli, wielkich teologów pierwszych wieków Kościoła, jak choćby Orygenes, który w swoim nauczaniu podkreślał, że mamy do czynienia z potrójną inkarnacją, czyli wcieleniem Chrystusa. Jedno, najbardziej podstawowe, to jest wcielenie w Słowo Boże, odwieczna mądrość, która staje się Słowem Bożym, Syn Boży staje się Słowem Bożym. Następnie wcielenie to właśnie w człowieka, w osobie Jezusa z Nazaretu, Syn Boży stał się człowiekiem. I trzecie wcielenie w Kościół, we wspólnotę Kościoła, tak jak Zmartwychwstały mówi do Szawła, dlaczego mnie prześladujesz? Paweł de facto prześladuje wierzących w Chrystusa. A więc widzimy, jak bardzo temat zarówno Tygodnia Biblijnego, jak też Narodowego Czytania związany jest i z misterium Chrystusa, z misterium Eucharystii i misterium Kościoła. Dlatego bardzo się cieszymy, że dzięki tak ogromnemu, charyzmatycznemu wręcz wyczuciu księży biskupów, ich mądrości, mamy po prostu tę inicjatywę przeżywaną eklezjalnie. Wszak Pismo Święte nie jest dane do indywidualnej lektury typu właśnie zaspokojenia wiadomości czy poznania czegoś ciekawego. Oczywiście ten aspekt literacki też istnieje, ale jest przede wszystkim dane wspólnocie Kościoła, aby było drogą zbawienia, by prowadziło po prostu ludzi do wiary, do chrztu i wprowadzało w misterium Eucharystii.
Podczas tegorocznego Narodowego Czytania Pisma Świętego, już czwartego, oraz Tygodnia Biblijnego, które to czytanie narodowe inauguruje, czy jest jakiś fragment, jakaś część Pisma Świętego, która będzie taką częścią przewodnią, która będzie jakby wyznacznikiem naszego wspólnego rozważania w ramach Tygodnia Biblijnego?
Proponujemy w ramach tekstów, które jeszcze będziemy tutaj pewnie przybliżali Państwu, w sposób szczególny dwie księgi biblijne. To Ewangelia według świętego Mateusza i Księga Syracha. Na jednym z plakatów promujących właśnie narodowe czytanie Pisma Świętego, właśnie Ewangelia Mateusza się pojawia. Pan Jezus powołujący celnika Mateusza. To jest jeden z moich ulubionych obrazów, szczerze powiedziawszy. Bardzo piękna prezentacja właśnie Chrystusa, który jest słowem życia, życia, które wkracza w taką ciemność Mateusza, ale także tych, których opisuje ewangelista, grzeszników, samego narodu, który siedzi w ciemnościach, jak zaczyna się także Ewangelia Mateuszowa. Właśnie mamy przed swymi oczyma tenże plakat. Jest, szczerze powiedziawszy, jeden z moich ulubionych i doskonale streszcza właściwie w sobie także tę Ewangelię, którą będziemy czytali. Chrystus na nim jest przedstawiony jako źródło światła, zauważmy, z takim gestem imperatora, który powołuje Mateusza, wywołuje go z jego starego życia. Caravaggio, bo to jego obraz, który można zobaczyć w kościele w Rzymie San Luigi dei Francesi. Caravaggio przedstawia tutaj Chrystusa właściwie jako światłość, bo zauważmy, że to okno, które znajduje się w tym domu, jest właściwie ślepe. Nie ma, nie dociera z niego żadna światłość, bo to Chrystus jest tym, który ją właśnie wnosi. Ten gest przypomina stworzenie człowieka, także niektórzy mówią z Kaplicy Sykstyńskiej. No to jest właśnie potencjał i moc Słowa Bożego. Ono wywołuje nas z ciemności, ono nas stwarza na nowo, jak pierwszego człowieka, Adama. Ono jest także bardzo aktualne, zauważmy, bo przepięknie na tym plakacie przedstawia się wszystkich oprócz Jezusa w strojach epoki. Słowo Boże wkracza w epokę właściwą Caravaggio, bo tak odmalowany jest tu Mateusz i wszyscy inni, którzy siedzą przy stole. Więc ono jest i współczesne, i bardzo historyczne, bo Chrystus jest historyczny, przychodzi jakby z tej epoki, z pierwszego wieku. No i przedstawia cały dramat tego celnika, który zrywa się jakby do lotu tutaj, powstaje z nad tego swojego starego życia, żeby właśnie pójść za Jezusem. Tak przepiękną drogę opisuje nam właśnie Ewangelia Mateuszowa, która zaczyna się właśnie Chrystusem, który przychodzi w tę krainę ciemności i mroku. Wypełniają się proroctwa, który powołuje swoich pierwszych uczniów i w nim wypełnia się słowo także Starego Testamentu. Równocześnie z nią będziemy czytali Księgę Syracha, która opisuje poszukiwanie mądrości w życiu. Chrystus to taka nasza mądrość, praktyczna, bardzo życiowa, którą trzeba zdobywać, która wystawi nas na próbę, jak opisuje Syrach w drugim rozdziale swojej księgi. To jest taki właśnie takie poszukiwanie i taka wyprawa życiowa, która bardzo dużo też musi kosztować człowieka, to zmaganie i szukanie swojej życiowej mądrości, pisze Syrach. No, ostatecznie ona przychodzi do nas w słowie Ewangelii, w Chrystusie historycznym, który jest obecny także w tym słowie Ewangelii, równocześnie już jako uwielbiony Pan, teraz przebywając z Ojcem, daje się nam jakby ten uwielbiony, zmartwychwstały Pan w swoim słowie. Więc to będą dwie księgi, które proponujemy w naszym narodowym czytaniu Pisma Świętego i w naszym także tygodniu biblijnym jako podstawę. Tu także mamy właśnie ewangelistę Mateusza i jego natchnienie jego Ewangelii. Więc obrazy Caravaggia będą nam tutaj także towarzyszyły na plakatach dzieła biblijnego. No i obfitość słowa i piękno tychże tekstów, miejmy nadzieję, poruszą nas i popchną do tej samej drogi, w którą wyruszył ewangelista Mateusz.
W przeglądzie biblijnym jest zamieszczone bardzo wiele materiałów, które zostały zaproponowane nam, zostały zaproponowane również kapłanom jako pomoc pewnego rodzaju do tego, aby przeżyć ten czas tygodnia biblijnego. I księże profesorze, takie pytanie, ponieważ wiemy, że ten czas zarówno narodowego czytania Pisma Świętego, jak i tygodnia biblijnego, jak ksiądz profesor wspomniał, ma takie dwa wymiary. Ten wymiar indywidualny naszej osobistej lektury Pisma Świętego, o tym za chwileczkę jeszcze powiemy, ale jest również ten drugi wymiar, wymiar wspólnotowego czytania Pisma Świętego, lektury tej jakże ważnej dla nas w naszym życiu księgi. I pytanie, księże profesorze, w czasach trwającej pandemii, która no troszeczkę właśnie, czy nam krzyżuje plany, czy jak tutaj, w tej sytuacji odnaleźć się właśnie w tej inicjatywie Tygodnia Biblijnego oraz Narodowego Czytania Pisma Świętego?
Tak, nie tyle ten czas pandemii nam krzyżuje te po prostu celebracje, co skłania do pewnego wysiłku twórczego, duszpasterskiego, do zaaplikowania właśnie zarówno mądrości, roztropności przez duszpasterzy, księży proboszczów, księży wikariuszy czy katechetów, do których te materiały dotarły również w formie płyty CD. Będą mogli z niej korzystać właśnie na swoich komputerach, łatwo odczytując, a więc zarówno w formie właśnie takiej drukowanej, jak widzimy właśnie tutaj okładkę przeglądu biblijnego z propozycjami notabene wspaniałych czasopism dwóch, czy świetnej książki służącej wprowadzeniom w liturgię słowa na rok liturgiczny A. Otóż wiemy, że celebracje mszy świętych dzisiaj są dostępne dla ogromnej większości wierzących przez media, przez telewizję, przez internet, prawda? I dlatego apelujemy bardzo serdecznie, prosimy księży proboszczów, księży wikariuszy, którzy będą celebrowali mszę świętą 26 kwietnia, aby na początku każdej mszy świętej, to znaczy o godzinie, o której normalnie zaczyna się msza święta, 7, 8, 10, żeby po prostu nie czynić pewnego zamieszania przed mszą świętą, mamy przewidziany rytm wspólnego czytania fragmentów z Ewangelii według świętego Mateusza. Ten rytm jest dokładnie opisany zaraz na samym początku tego przeglądu właśnie, jak też dzisiaj został umieszczony na stronie internetowej Dzieła Biblijnego. Tam pokazał się jeszcze w taki po prostu bardziej przystępny sposób, bo mamy informacje te praktyczne wydrukowane na czerwono. Podkreślamy, że bardzo wiele zależy od inwencji twórczej duszpasterzy, że to nie muszą być cztery fragmenty, może być jeden, dwa, krótsze, prawda? Mogą być te fragmenty, które są zaproponowane, mogą być wybrane inne, bardziej może nawiązujące do współczesnego życia naszego Kościoła czy narodu, prawda? Wszak te teksty wydrukowane były wybierane 3 miesiące temu, więc jakoś, no wtedy jeszcze nie mieliśmy tego zasadniczego dzisiaj problemu walki, solidarnej walki, prawda, troski o zdrowie, o życie narodu, zaangażowania tysięcy ludzi z najwyższymi władzami państwa na czele, co jest godne odnotowania w skali światowej po prostu. Możemy być dumni z tych, którzy odpowiadają za organizację naszego życia państwowego, narodowego. A więc na pewno można przeprowadzić intronizację Księgi Ewangelii, nawet powiedzmy no, w stosunkowo pustym kościele uroczyste wejście z Księgą Ewangelii do ołtarza, na początku dwie, trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego, krótkie wprowadzenie, które jest sugerowane, następnie jedna, dwie, trzy osoby mogą poproszone przez duszpasterzy odczytać te fragmenty od uroczystego pulpitu, jakoś ładnie umieszczonego przy ołtarzu, czy też z tego pulpitu, z którego normalnie odczytuje się Pismo Święte w czasie mszy świętej. Następnie krótki rachunek sumienia, taki właśnie eklezjalno-narodowy, wynikający z lektury tych tekstów i modlitwa końcowa. Ponieważ mamy okres wielkanocny w liturgii Kościoła, poczynając od Wigilii Paschalnej, bardzo mocno zachęca się do rytu aspersji. Aspersji, czyli pokropienia wiernych wodą święconą, która nawiązuje, oczywiście przypomina sakrament chrztu, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Wielką Sobotę. Oczywiście my proponujemy ewentualnie, jeżeli ustaną warunki epidemii, może nie w tym roku, ale w następnych, zakończyć to właśnie czytanie, rachunek sumienia, krótką modlitwą właśnie związaną z pobłogosławień, poświęceniem ludu wodą święconą. I wtedy już możemy przechodzić, tak jak po aspersji wielkanocnej, prawda, od razu do śpiewu hymnu Chwała na wysokości Bogu. Oczywiście można ten rytm też potraktować jako zamknięty w sobie, czyli otwierający się znakiem Krzyża Świętego i zamknięty modlitwą końcową ze słowem Amen. I potem następuje po prostu pieśń na wejście, wielkanocna pieśń i zwyczajna liturgia mszy świętej. Podkreślam, to wszystko zawierzamy mądrości i odpowiedzialności duszpasterzy, księży proboszczów, księży wikariuszy, o których, jak widzimy dzisiaj w mediach, których stać na bardzo wiele cennych inicjatyw, zarówno właśnie internetowych, jak też takich pomysłów duszpasterskich, w jaki sposób te wielkie skarby naszej wiary, a tu mamy do czynienia z największym skarbem, z jednej strony Eucharystia, z drugiej strony Ewangelia, żeby te skarby w jak najbardziej i godny, i zrozumiały, a zarazem eklezjalny sposób ofiarować wierzącym. Cały czas podkreślam to eklezjalny, ponieważ musimy strzec się dzisiaj przed szerzącą się pokusą takiego, jakby to powiedzieć, no nie chcę używać słowa sekciarskiego, ale takiego indywidualistycznego czytania i interpretowania dla siebie. A ja to rozumiem tak i dla mnie to znaczy to, prawda? Pismo Święte wierzący nie czytają w ten sposób. Czytają osobiście, ale czytają cały czas we wspólnocie Kościoła i pod kierunkiem pasterzy, którzy mają autorytet apostolski do autorytatywnego, zbawczego wykładania woli Bożej, która jest właśnie dzisiaj nam przedkładana poprzez słowa Pisma Świętego. To jest bardzo ważny aspekt, aby też uczyć naszych wierzących, że mamy wszyscy w naszych rodzinach, w domach Księgę Pisma Świętego, otwieramy ją rzadziej czy częściej, niektórzy codziennie, ale cały czas winniśmy czytać ją cum ecclesia, jak to się dawniej mówiło, z Kościołem i w duchu, w którym zostało ono napisane, czyli otwierając się na inspirację Ducha Świętego, a Duch Święty owszem działa na pojedynczego chrześcijanina, ale przede wszystkim prowadzi Kościół, uczniów Chrystusa, tak jak Pan Jezus obiecał Ducha Świętego przede wszystkim uczniom, jako wspólnocie, Kościołowi po prostu. Przypomnijmy sobie, w Wieczerniku tchnął na apostołów. Nie powiedział do pojedynczego apostoła, czy do pojedynczej uczennicy, tobie daję Ducha Świętego. Tylko tchnął Ducha Świętego na nich, mówiąc, weźmijcie Ducha Świętego. Tak więc ten wymiar eklezjalny naszego spotkania ze Słowem Bożym jest naprawdę kluczowy, źródłowy i zbawczy. To znaczy mający zasadniczo znaczenie dla naszego zbawienia, żebyśmy nie poszli drogą jakiegoś indywidualizmu i takiego no, pysznego i egoistycznego interpretowania na własną rękę najświętszych słów Ewangelii.
Aby tak też się nie stało, to w przeglądzie biblijnym znajdziemy również myśli dotyczące poszczególnej liturgii słowa danego dnia. Znajdziemy także i propozycje modlitwy wiernych. Znajdziemy wiele jakże pomocnych materiałów, które pomogą nam w przeżyciu jak najlepszym tego czasu tygodnia biblijnego. Zachęcamy do tego, żeby sięgnąć, żeby korzystać przede wszystkim właśnie z tej pomocy jakże wielkiej. Także tutaj znajdziemy przykładowe katechezy. Teraz lekcje odbywają się w sposób online. Również katechezi mogą z tego jakże wiele zaczerpnąć, aby w taki sposób również przez ten czas biblijnego, tygodnia biblijnego przeprowadzić swoich podopiecznych, bo również katechezy dostosowane są do różnych grup wiekowych, prawda?
Tak, gdyby te materiały rzeczywiście udało się zdobyć duszpasterzom, mają ogromną pomoc także do tego, żeby może w internecie nagrywać, czy też zamieszczać rozważania na poszczególne dni Narodowego Czytania Pisma Świętego i Tygodnia Biblijnego, ponieważ mamy tu już gotowy właściwie formularze mszalne, mamy tu na każdy dzień i modlitwy, i komentarze do Ewangelii. Wiem, że dzisiaj przede wszystkim w internecie księża, jeśli zamieszczają coś, to często komentarz do słowa na dany dzień. A więc na tydzień biblijny mamy praktycznie pięknie opracowane takie homilie, z których można zrobić skrót albo w oparciu o nie także zamieścić swoje słowo. Jego rdzeniem jest rozważana Ewangelia i teksty biblijne na dane dni. To jest bogactwo właśnie tej pierwszej części materiałów, które znajdziemy w przeglądzie biblijnym. Katechezy, jak ojciec wspomniał, one są i mogą być do wykorzystania w czasie późniejszym. Dziś wiemy także, że bardzo wiele dzieje się właśnie w internecie i można również nagrać taką katechezę, czy zamieścić ją w formie internetowej, online dla dzieci, tak aby mogły z niej skorzystać. Wiemy też, że księża katecheci, z którymi mamy tutaj kontakt, nasi koledzy, prowadzą wykłady i katechezy online z pracą w grupach, nawet bardzo zaawansowane formy, do których mają dostęp nie tylko uniwersytety, ale szkoły na poziomie licealnym czy podstawowym. Z powodzeniem mogą z tych katechez wspaniałych skorzystać, biblijnych, o tajemnicy wiary, o Eucharystii. No i wreszcie mamy w części trzeciej materiały duszpasterskie, wśród których są tak wspaniałe rzeczy jak Droga Światła, przygotowane już właśnie multimedialnie dla duszpasterzy. Są kręgi biblijne, czyli gotowe formularze spotkań dla grup parafialnych. Tu także, nawet jeśli nie możemy spotkać się osobiście, można je wykorzystać jako nagranie, czy jako podstawę do nagrania wideo, zamieszczenia go w sieci. Dzisiaj nawet prowadząc nasze spotkania Lectio Divina w naszych ośrodkach duszpasterskich, wiemy, że bardzo często nagrywamy je, żeby umieścić je na YouTubie czy innych serwisach internetowych. Więc mamy tu materiały, które pomogłyby i stanowiłyby świetne wsparcie w takim właśnie przygotowaniu naszych konferencji i kateches. No i oprócz tego mnóstwo także innych konferencji tematycznych. A więc ze wszech miar warto dotrzeć do tych materiałów, które mamy tutaj w przeglądzie biblijnym. Tu przed naszymi oczyma są także sigla, które proponujemy, aby rozdawać ludziom, aby one stały się takim właśnie pokarmem. No pamiętajmy, że nasza działalność w tych dniach także pandemii, ale także duszpasterska, to nie tylko Eucharystia, ale to również otwarte kościoły, w których ludzie zatrzymują się dzisiaj bardzo często, żeby się pomodlić, czy żeby adorować Najświętszy Sakrament. Może warto tam ustawić także taki pulpit z Ewangelią, z Księgą Pisma Świętego. Obok niego mogłyby znaleźć się właśnie te sigla czy słowo. Oczywiście trzeba to zrobić w formie takiej, aby nie stanowiło to zagrożenia, wszelkie normy higieniczne muszą być spełnione. Ale takie słowo dla ludzi, którzy przychodzą dzisiaj modlić się, może nawet jedno na dzień wyeksponowane, może taki właśnie zestaw, koszyczek, z którego można wybrać, albo po prostu Ewangelia, do której człowiek podejdzie i znajdzie tam słowo, które otworzy i przeczyta, dzisiaj jest ogromną pociechą także i ogromnym światłem dla ludzi. A więc poza Eucharystią, korzystajmy także z naszych otwartych kościołów, w których warto w tym szczególnym czasie, ale także po zakończeniu tygodnia biblijnego, wyeksponować Słowo Boże.
Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego już 26 kwietnia, bo Narodowe Czytanie inauguruje już 12 tydzień biblijny, który będzie trwał od 26 kwietnia do 2 maja. Serdecznie zachęcamy do tego, aby także i w naszych domach po lekturę Pisma Świętego sięgać. Zachęcamy również do tego, żeby dołączyć do dzisiejszych rozmów niedokończonych, żeby także i te kwestie, które są dla nas jakże ważne, jak ksiądz profesor powiedział, skarb, jaki posiadamy, najcenniejszy, jakim jest Pismo Święte. Zapraszam do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam. Numery kontaktowe wyświetlają się na naszych ekranach. Otwieramy nasze linie telefoniczne. Serdecznie zapraszamy. Przypomnijmy, że naszymi gośćmi są ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, członek papieskiej Komisji Biblijnej, oraz ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski, adiunkt przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam, a my, nawiązując do tego, co zostało już wyartykułowane, kwestia także pewnego rodzaju wyeksponowania Księgi Pisma Świętego w tym szczególnym czasie, jakim jest Narodowe Czytanie Pisma Świętego, jakim jest tydzień biblijny, ale księże profesorze, czy to ten czas to również nie jest takie zaproszenie dla nas, dla każdego z nas, abyśmy również i w naszych domach, w naszych mieszkaniach czasem może poszukali Pisma Świętego, odkopali je czasem, bo niestety może jest przy gdzieś tam pomiędzy różnego rodzaju książkami, wydobyć je na zewnątrz i też jakoś uhonorować może w tym czasie w sposób szczególny, a może już właśnie tak uhonorowane pozostawić, aby ono też zwracało naszą uwagę, przykuwało naszą percepcję do tego, żeby sięgać po lekturę Pisma Świętego nie tylko od święta, nie tylko przy okazji właśnie tak szlachetnej inicjatywy, jaką jest Narodowe Czytanie Pisma Świętego, ale każdego dnia.
Tak, to ta metafora chleb życia, której użył notabene sam Pan Jezus, zachęca nas do tego, by Księga Pisma Świętego, choćby Nowy Testament, czy choćby same Ewangelie, ale najlepiej cała Księga Pisma Świętego, leżały na naszym wręcz stole. Tak jak chleb, mówi brat Albert, że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole, do którego każdy może podejść i kęs dla siebie ukroić, zwłaszcza wtedy, kiedy jest głodny. Podobnie takim właśnie chlebem życia, który powinien być w zasięgu naszych oczu, rąk, a co za tym idzie również serca, uczuć, powinna być Księga Pisma Świętego. Na pewno jej miejsce nie jest w biblioteczce zamkniętej, zasłoniętej. Wiele osób wrażliwych na obecność Pana Jezusa w Słowie Bożym urządza czy dedykuje Księdze Pisma Świętego specjalny stolik po prostu. Czy to w salonie, gdzie po prostu mamy najbardziej, powiedzmy, uroczysty, podniosły klimat w naszym domu, czy w miejscach, w których rodzina czy rodzice modlą się. Byłoby dobrze, gdyby zapewne na biurku każdego dziecka, młodego człowieka, zwłaszcza poczesne miejsce zajmowała Księga Pisma Świętego, by była podręczna, bo wtedy łatwiej po prostu do niej sięgnąć. Jest jak ten właśnie podręcznik szczęśliwego i zbawczego życia, wręcz podręcznik, czyli coś, co jest pod ręką. Oczywiście zachowując pełny szacunek dla Jego świętości, dla Jego wielkości. A do tego osobistego kontaktu właśnie z Księgą Pisma Świętego w tym czwartym roku Narodowego Czytania, bo to nie tylko jest jeden dzień Narodowego Czytania, ale on otwiera perspektywę całoroczną, proponujemy te właśnie sigla, czyli te małe karteczki, które są zamieszczone w wersji elektronicznej na płycie CD. Księża, duszpasterze, wikariusze, katecheci mogą wydrukować na swoich drukarkach komputerowych odpowiednią ilość kartek A4, pociąć je i właśnie złożyć na bocznym ołtarzu czy przy wejściu głównym do kościoła, najlepiej, jak ksiądz Marcin sugerował, przy otwartej księdze Pisma Świętego na ozdobionym pulpicie czy ozdobionym stoliku, tak żeby było łatwo, wygodnie podejść i zaczerpnąć, właśnie przeczytać sobie odpowiednie zdanie. Otóż te karteczki zabieramy do domu, będą one rozdawane na tyle, na ile można w kościołach po Komunii Świętej, jako taki właśnie kawałek chleba życia. Przynosimy je sobie do domu, wkładamy do swojego Pisma Świętego, żeby ten fragment, to są rozdziały z Ewangelii Mateusza i rozdział z Księgi Syracha, odczytać nie tylko w tę niedzielę 26 kwietnia czy przez tydzień biblijny, ale w kolejne dni i tygodnie, żeby do nich sięgać do tego stopnia, aż one staną się treścią naszej świadomości. Wręcz opanujemy je na pamięć jako takie właśnie listy od Pana Boga, które winny inspirować naszą modlitwę poranną, wieczorną, nasz czas pracy, czy zwłaszcza czas cierpienia, po prostu różnego rodzaju zmagań. To są perełki, które zwłaszcza z Księgi Syracha, wielkie mądrościowe po prostu stwierdzenia, które rzucają bardzo wiele cennego światła na głębsze rozumienie Ewangelii według świętego Mateusza. Taki jest sens tych właśnie karteczek. Uważamy je za, jakby to powiedzieć, obok tego wspólnego czytania, jako taki drugi filar tego narodowego czytania Pisma Świętego właśnie. Jeżeli w Kościele mamy wspólnotowe czytanie, to te karteczki z kolei pozwalają nam na takie indywidualne, osobiste spotkanie ze Słowem Bożym. Konferencje, o których mówiliśmy, katechezy, są one biblijne, są one właśnie również na płycie CD. Może uda się je, chociaż to będzie trudno, zamieścić w internecie, zwłaszcza w parafiach, bardziej tą drogą, którą ksiądz Marcin mówił, że najpierw trzeba je po prostu nagrać w formie dźwiękowej i następnie w formie głosowej. Wtedy łatwiej się też słucha, wiele osób woli słuchać po prostu, udostępniać. Mamy też w tym przeglądzie wielkie bogactwo w postaci konferencji biblijnych dotyczących Eucharystii, na którą patrzymy przez pryzmat tekstów Pisma Świętego, mało znanych, mało przytaczanych, bo zazwyczaj koncentrujemy się na opisie ostatniej wieczerzy. A tu mamy tak, konferencja na temat Abrahama, który przyjmuje w gościnę po prostu z Bożych wysłanników. Następnie ksiądz profesor Artur Malina analizuje opisy rozmnożenia chleba. Następnie mamy wspaniałą konferencję księdza doktora habilitowanego Adama Kubisia na temat wiary jako dzieła, które Bóg dokonuje w nas w oparciu o 6 rozdział 4 Ewangelii. To fenomenalna konferencja pokazująca, jak wielkim dziełem, działaniem Pana Boga w człowieku jest jego wiara. Czy następnie konferencja księdza doktora habilitowanego Marcina Kowalskiego na temat usprawiedliwienia, czyli właśnie przemienienia grzesznika w człowieka sprawiedliwego w liście do Rzymian, czyli według nauczania świętego Pawła. I dopiero taki usprawiedliwiony człowiek ma pełny dostęp i prawo dostępu do misterium Eucharystii, misterium śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Czy jakże interesująca konferencja księdza doktora Wojciecha Popielewskiego poświęcona księdze Apokalipsy, która jest w zasadzie takim zapisem, jak Eucharystia była przeżywana we wspólnotach Kościoła pierwszego wieku, końca pierwszego wieku. Cały szereg tych elementów eucharystycznych ksiądz dr Popielewski wydobywa. Czy wreszcie bardzo interesująca konferencja księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego, moderatora dzieła biblijnego w diecezji łowickiej, Eucharystia jako celebracja wiary w życiu pierwszych chrześcijan od pierwszego do trzeciego wieku. Towarzyszą jej też piękne slajdy, które są nagrane na płycie CD. I w ogóle właśnie wyliczając autorów tych konferencji, jak też liturgii słowa, chciałbym bardzo gorąco z tego miejsca podziękować wszystkim księżom moderatorom diecezjalnym dzieła biblijnego, biblistom, bo i przegląd biblijny, jak też owe plakaty, sigla, opracowanie Drogi Światła, ksiądz dr Marcin Zieliński ze swoimi studentami 5. roku metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. To są takie właśnie wspaniałe inicjatywy pokazujące, że to nasze narodowe czytanie jest rzeczywiście narodowe w tym znaczeniu choćby twórczym, że łączy różne diecezje, różne ośrodki myśli akademickiej w naszym kraju. Oczywiście jest zarząd dzieła biblijnego, są ci, którzy po prostu już bezpośrednio wcielają w życie te, powiedzmy, opracowane materiały, odpowiedzialni za ich wydrukowanie. Tu chciałbym bardzo gorąco podziękować drukarni, wydawnictwu i drukarni Jedność, bo widzimy piękno tych plakatów, tego przeglądu biblijnego, czy dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej, czym jest człowiek. Właśnie to jest dzieło zarówno grafików, jak też redaktorów i dyrekcji wydawnictwa Jedność. To dzięki ich uprzejmości te materiały są tak właśnie łatwo dostępne i zdradzę po prostu bardzo, jakby to powiedzieć, dostępne, no, szukam odpowiedniego słowa, w taki no braterski sposób, tak to powiedzmy, są de facto ofiarowane. Wiadomo, że są pewne koszty, które trzeba pokryć, niemniej to nie są, powiedzmy, jakby to powiedzieć, no cały ogrom pracy nie wchodzi w te koszty po prostu. Został ofiarowany trud ten, za który pragnę jako przewodniczący dzieła biblijnego bardzo gorąco wszystkim podziękować, poczynając od moderatorów, biblistów, a na wydawnictwie, drukarzach, grafikach wydawnictwa Jedność kończąc, bo to jest też ważna praca twórcza, prawda? Piękno, które przekazują te materiały, prawda?
Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego, temat, który podejmujemy, a jednocześnie wydarzenie, do którego przygotowujemy się chociażby poprzez nasze dzisiejsze spotkanie, poprzez również niedzielne spotkanie na antenie Radia Maria po godzinie 18. Zapraszamy również radiosłuchaczy oraz widzów do współtworzenia czasu naszego spotkania. Halo, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Halina Styl z Wrocławia, studentka już 8 edycji Biblijnego Uniwersytetu. Wielka radość, że widzę dzisiaj biblistów w osobach księdza profesora Witczyka, doktora Marcina, z którego zapomniałam nazwisko.
Przez doktor Marcin Kowalski.
W czasie audycji Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Bardzo dziękuję za to bogactwo materiału, za tą zachętę, za planowanie pewnego programu czytania, czy w parafiach, czy indywidualnie w domu. Bardzo jestem wdzięczna dziełu biblijnemu imieniu, które nosi zaszczytne imię Jana Pawła II Świętego. Chciałam księdzu Witczykowi powiedzieć, że w tym okresie, księdzu profesorowi, że w tym okresie pandemii czytam właśnie czwarty rozdział książki, która jest dla mnie bardzo erudycyjna, więc czytam bardzo powoli. Kościół Świętego Syna Bożego, wydane przez Biblioteki Verbum Vitae. Szczególnie rozdział czwarty, dary zmartwychwstałego Jezusa dla Kościoła, czyli odnoszące się bezpośrednio do Ewangelii Janowej. Bardzo czytam po kawałku, fragmentami, wolniutko, niespiesznie, mając przed sobą dwa teksty biblijne. Biblię Tysiąclecia i Biblię Pierwszego Kościoła. Bardzo jestem wdzięczna za ten erudycyjny charakter, za to, że naprawdę mogę pogłębić swoją i znajomość, i swoją wiarę dzięki tej lekturze. Mam również obok siebie w bibliotece lekturę kolejną księdza profesora Witczyka, Paschę Jezusa, opowieścią, odpowiedzią Boga na grzech świata. No, bardzo się cieszę, że te książki mam, widząc i profesora, i widząc doktora Marcina Kowalskiego, którego szczególnie pamiętam z przepięknej katechezy na temat miłości małżeńskiej z księgi Tobiasza. Bardzo się cieszę, że serdecznie pozdrawiam jeszcze w tym pięknym czasie oktawy wielkanocnej. Bardzo serdecznie dziękuję za głos. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Halino, również pozdrawiamy, dziękujemy i cieszymy się, że proszę bardzo, Pani zgłębia lekturę Pisma Świętego. I tutaj bardzo też ważna kwestia, którą Pani podjęła. Księże profesorze, tutaj zostało już wspomniane, prawda, jeśli chodzi o sigla, poszczególne fragmenty, takie, które nas prowadzą przez ten czas Narodowego Czytania Pisma Świętego poprzez tydzień biblijny. Ale Pani Halina zwróciła uwagę na ciekawą sprawę, ponieważ lektura Pisma Świętego to jedna sprawa, a druga sprawa, pomoce, które nam również dają pewnego rodzaju światło na te treści, którymi się karmimy z księgi, czy to Syracha, czy z Ewangelii według świętego Mateusza.
Tak, to bardzo cenny głos. Dziękujemy bardzo Pani Halinie, wytrwałej właśnie studentce Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Jak mogliśmy zauważyć, wśród studentów tegoż właśnie uniwersytetu są osoby o ogromnej, wielkiej kulturze duchowej, intelektualnej, co jest dla nas po prostu wielkim też zobowiązaniem i przeżyciem. Jest sens po prostu wygłaszania tych wykładów, wszak wśród wierzących naszego Kościoła ogromna część to są osoby po wyższych studiach, które doskonale rozumieją ten może troszeczkę taki nieraz bardziej szczegółowy język wyjaśniania poszczególnych perykop czy tematów, a zarazem, jak widzieliśmy, samodzielnie szukają jeszcze lektury nawet w postaci właśnie książki, która jest publikacją no, bardziej naukową, ale dla mnie to ogromna radość, że te książki trafiają jednak również do naszych domów i nie tylko do domów, ale również do naszych serc, do naszych dusz, bo po to je tworzymy. I dzisiaj na marginesie tej wypowiedzi bo to jest też pewien argument w naszej narodowej debacie na temat przyszłości szkolnictwa wyższego, studiów teologicznych w Polsce. Mamy wielki nacisk ze strony odpowiednich władz, aby publikować tylko, no może nie tylko, ale przede wszystkim w języku angielskim. Zarówno nasze artykuły, jak też książki naukowe, badawcze, czy o charakterze popularyzatorskim, to może nie, ale te właśnie takie wielkie dzieła, by niemal wszystko publikować w języku angielskim, bo inaczej nie zdobywamy punktów, nie wyrabiamy się na odpowiednich pozycjach w rankingach szanghajskim czy jakimś tam jeszcze innym i tak dalej. Powstaje zasadnicze pytanie, które stawiamy my jako bibliści, jako teologowie, ale również humaniści sądzę, komu ma służyć nasza praca badawcza, dydaktyczna, czy właśnie nasze publikacje? Czy mają służyć jakimś indeksom zagranicznym? Na pewno w języku angielskim wchodzą w jakiś krąg właśnie debaty światowej, ale czy nie wystarczyłyby po prostu streszczenia, czy jakieś większe po prostu, jakby to powiedzieć, prezentacje tych dzieł? Natomiast zasadniczy akcent powinien być położony na ich publikacje w języku polskim i na ich rozpropagowanie w ojczyźnie, tak żeby rzeczywiście te książki tworzyły ducha narodu, sens życia tego narodu. Bo jeżeli wszystko przeniesiemy do internetu, to jest pierwsza tendencja, a po drugie wszystko przeniesiemy w język angielski, to czym ma żyć nasz naród? Właśnie nasi wierzący, którzy są ludźmi wysokiej kultury po studiach wyższych i to zarówno humanistycznych, jak też technicznych, prawda? Dzisiaj każdy człowiek potrzebuje takiego pokarmu w postaci chleba życia, w postaci właśnie lektury rozjaśniającej często bardzo głęboko w oparciu o kontekst historyczny, filologiczny, ważne kwestie Pisma Świętego. Pragnę z radością powiedzieć, że dzięki ogromnej pracy księdza doktora Marcina Kowalskiego wraz z całą redakcją mamy dzisiaj na najwyższym poziomie oceny właśnie takiej merytorycznej jedno czasopismo, dwa czasopisma, ale najpierw o jednym, mianowicie The Biblical Annals. I ono jest dostępne, proszę Państwa, na stronie internetowej Katolickiego Uniwersytetu Biblijnego. Wystarczy tam wejść, to jest strona otwarta i tak zwany otwarty akces, otwarte wejście po prostu do każdego numeru tego kwartalnika. I tam znajdą Państwo artykuły na różne tematy, można sobie wybrać po prostu. A z kolei drugie podziękowanie kieruję do redaktorów Verbum Vitae, czasopisma, które założyłem niemal 20 lat temu, właśnie w Verbum w Kielcach, Instytut Teologii Biblijnej Verbum w Kielcach. Następnie stało się ono własnością Instytutu Nauk Biblijnych KUL i dzięki pracy, ogromnej pracy dzisiaj księdza profesora, doktora habilitowanego Wojciecha Pikora, profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie księdza doktora habilitowanego Adama Kubisia, redaktorów naczelnych po mojej wstępnej, po prostu po moim wstępnym okresie kierowania tym pismem. Oni dzisiaj po prostu tworzą również to czasopismo, Verbum Vitae, na takim samym poziomie jak The Biblical Annals. Są one oceniane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na poziomie 70 punktów i klasują się naprawdę na najwyższej półce w naszych publikacjach teologicznych, powiedzmy, żeby nie rozszerzać za bardzo tej właśnie kategorii. I również Verbum Vitae, wystarczy wpisać te dwa słowa, przez V się pisze Verbum Vitae, a E na końcu, prawda, bo to słowo łacińskie, słowo życia. Również to czasopismo, które ma już 36 czy 7 numerów, jest dostępne właśnie w formie otwartej na stronach internetowych Katolickiego Uniwersytetu Biblijnego. Wystarczy tam wejść do odpowiedniej zakładki czasopisma, prawda, i te nasze dwa czasopisma biblijne otwierają się, można sobie wybierać odpowiednie numery, artykuły, także proszę Ojca, mamy dzisiaj w naszej ojczyźnie poważne ośrodki biblijne, badawcze i dydaktyczne publikujące. Głos pani Haliny pozwala nam na to zwrócić uwagę, za co bardzo dziękujemy. I mamy nadzieję, że nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego, o którym dzisiaj już mogliśmy czytać w wiadomościach, dołoży wszelkich starań, aby studia z zakresu biblistyki w Polsce i w ogóle teologii, studia specjalistyczne z teologii, mogły się rozwijać lepiej nawet niż do tej pory. Do tej pory na Wydziale Teologii KUL mieliśmy 11 instytutów specjalistycznych studiów teologicznych w różnych właśnie dyscyplinach, ponieważ mamy różnych specjalistów wykształconych za granicą w najlepszych uniwersytetach, w tym między innymi właśnie Instytut Nauk Biblijnych. Konstytucja do nauki sprawiła, że mamy dzisiaj sekcję nauk biblijnych. Sekcja to twór amorficzny po prostu. Potrzebujemy instytutu z prawdziwego zdarzenia i na prawdziwych prawach po prostu pozwalających tworzyć szkołę biblijną z szkołą doktorską, z innymi, prawda, instytutami. Nie możemy po prostu być, jakby to powiedzieć, w tym pędzie badawczym, rozwoju możliwym dzięki kontaktom ze światem, dzięki temu, że to są młodzi bibliści, młodzi badacze, mają kontakty z biblistami z całego świata, ze Stanów, z Italii, Włoch, Niemiec, z Jerozolimy, prawda? Nie możemy być tłamszeni jakimiś regulacjami takimi administracyjnymi. Mamy nadzieję, że nowy początek, nowe otwarcie w tej materii pozwoli na ustanowienie kilku dyscyplin naukowych w dziedzinie teologia, bo bez tego po prostu studia specjalistyczne z teologii w naszej ojczyźnie za rok, za dwa będą sprowadzone do poziomu na początku PRL-u po prostu, do poziomu studiów najbardziej podstawowych, introdukcyjnych. Dziękuję pani Halinie za ten głos, który pozwolił tę kwestię podnieść, bo to jest kwestia ogólnonarodowa i bez takich właśnie specjalistycznych studiów, ojciec Dawid prezentował tutaj właśnie księdza Marcina, czy innych właśnie młodych biblistów w telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym widzimy, to dla nich ta dyscyplina nauki biblijne, czy dyscyplina teologia systematyczna, czy powiedzmy teologia praktyczna, czy inne dyscyplina, powiedzmy, nauki o rodzinie, są konieczne, żeby mogli się rozwijać po prostu. Tak jak ojciec dyrektor zauważył w rozmowie w niedzielę wieczorem, nie może być tak, że jakieś prawo wymyślone za biurkiem będzie nam mówić, jak my mamy uprawiać studia specjalistyczne z teologii. Że możemy mieć tylko jedną dyscyplinę na przykład, podczas gdy w inżynierii jest bodajże 5 dyscyplin, prawda? Jest bardzo ważny rozwój techniczny, dzisiaj wszyscy podziwiamy dorobek tych nauk, prawda? Ale też nie możemy zaprzepaścić tego wielkiego dorobku naszych ojców, którzy przez 70 lat w czasach PRL-u kształcili się, zdobywali po prostu najwyższy poziom rozeznania w poszczególnych dyscyplinach teologii i dzisiaj nie możemy tego sprowadzić do jednego generalnego Instytutu Nauk Teologicznych po prostu, czyli taki de facto pomieszanie wszystkiego z wszystkim. Dzisiaj nauka rozwija się poprzez specjalizację i o tą specjalizację bardzo nam również chodzi. Także dzięki bardzo pani Halino, dzięki wszyscy studenci Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego za wasz udział, bo pokazujecie jak bardzo w naszej ojczyźnie takie właśnie specjalistyczne studia są konieczne, potrzebne, bo na przykład jeżeli nie będzie takich specjalistycznych studiów z teologii prowadzonych w instytutach teologicznych z prawdziwego zdarzenia, tak jak powiedziałem, Instytut Nauk Biblijnych, Instytut Teologii Spekulatywnej, Teologii Praktycznej, czy Instytut Nauk o Rodzinie, czy Instytut Religiologii, to księża biskupi będą zmuszeni do wysyłania za granicę po prostu księży czy świeckich, jeżeli będą chcieli mieć w swoich diecezjach osoby odpowiednio przygotowane do wykładania w seminariach czy prowadzenia różnych inicjatyw. Tak jak za czasów PRL-u. Nie można było zdobyć, powiedzmy, poważnego w sensie specjalistycznego doktoratu w Polsce, no bo takich instytutów nie było. Dzisiaj są. Dzisiaj mamy odpowiednie siły po prostu osobowe. Mamy dostęp do internetu praktycznie taki sam jak w Rzymie czy w Jerozolimie czy w Stanach. Mamy biblioteki świetnie skomunikowane z innymi. Nie mamy kompleksów badawczych w odniesieniu do kolegów ze Stanów, Stanów, czy z Niemiec, czy Italii, prawda, czy z Francji. Jesteśmy w stanie prowadzić taki dialog naukowy, tylko musimy mieć odpowiednią po prostu formę prawną. To, co aktualnie się stało, jest takim dużym po prostu zamknięciem całego tego dynamizmu badawczego w jednej takiej strukturze generalnej Instytut Nauk Teologicznych, czyli praktycznie wszystko groch z kapustą, prawda? Krótko mówiąc, troszeczkę upraszczając rzeczy oczywiście, ale ponieważ mówimy na inne tematy, więc nie chcę dalej wchodzić w szczegóły, może ksiądz dr Marcin zechce uzupełnić ten mój głos, ponieważ jest to nasz gorący apel po prostu, który kierujemy jeszcze dzisiaj, czy już dzisiaj w kontekście narodowego czytania Pisma Świętego do osoby, która będzie miała zaszczyt pełnić funkcję nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego, jak czytamy w internecie, przynajmniej jeżeli te informacje są wiarygodne.
Dziękujemy, księże profesorze, za poruszenie tej kwestii, jakże istotnej, jakże ważnej. Czy ksiądz adiunkt chciałby również w tym temacie kilka słów?
Ja tylko... Zgadzając się absolutnie z księdzem profesorem, jako przedstawiciel też tego młodego pokolenia biblistów, no, pokładamy ogromne nadzieje w reformie, która nie zwinie nas i nie zwinie teologii, ale pozwoli nam się rzeczywiście rozwijać, także dla dobra państwa wszystkich tutaj. Naszych i telewidzów, i słuchaczy, i tych, którzy korzystają z telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, żeby prowadzić właśnie taką dobrą popularyzację Biblii, do jakiej możliwości stwarza telewizja Trwam, no musimy prezentować także odpowiedni poziom specjalistycznych badań biblijnych, a tego nie da się prezentować bez specjalistycznych instytutów, bez naszych wielu także dyscyplin w łonie teologii. Także bez takich właśnie szczegółowych badań, no trudno później produkować takie wspaniałe odcinki telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, jakie możemy podziwiać w internecie także i oglądać je. Notabene to są kapitalne pomoce dla wszystkich, także którzy w tym czasie zamknięci w domach, czy też nie mogąc uczyć inaczej, mogą korzystać z tych filmów, z tych materiałów. Ja sam wykorzystuję je w wykładach i zachęcam do tego, żeby szukać ich i korzystać z tych omówień perykop, czy całych tematów biblijnych, udostępniać naszym studentom. Także ksiądz profesor podniósł tutaj tak bardzo dynamicznie kwestię, która jest dla nas absolutnie kwestią życia i śmierci. I jeśli chodzi o także rozwój biblistyki, teologii i służbę Kościołowi w Polsce. I myślę, że warto jej poświęcić być może także jakieś osobne spotkanie, ponieważ no, bez niej trudno wyobrazić sobie służbę naszemu Kościołowi.
Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże redaktorze i księża gości, mam dwa takie pytania. Pierwsze, chciałem zapytać, czy jeżeli chodzi o to, że Jezus powiedział, że jest chlebem życia, czy nie chodziło mu o to, żeby poznawać go poprzez słowo, które zostawił w Ewangeliach, a powiedzmy ostatnia wieczerza to była tylko pamiątka, którą powinniśmy w jakiś sposób wspominać poprzez symboliczne właśnie dzielenie się. To jest jedno pytanie, a drugie zupełnie inne, ponieważ pan minister nauki szkolnictwa wyższego odszedł, ta ustawa prawdopodobnie już w jakiś sposób otarła się o szanownych gości, ponieważ są na uniwersytecie. Jak ona się sprawdziła, jak oni oceniają to? Czy należałoby ją zmienić? Czy to jest dobre, co zrobił pan Gowin? To tyle.
Dziękujemy panie Januszu za podjęcie tych dwóch kwestii. Pozdrawiamy serdecznie pana, Polonię, wszystkich Polaków w różnych stronach świata. Prosimy bardzo.
Może ja postaram się odpowiedzieć. Zacznę od drugiego pytania. Oczywiście nie chcielibyśmy tego programu poświęcać tej, jak ksiądz Marcin powiedział, kwestii życia i śmierci, jeśli chodzi o rozwój teologii polskiej i biblistyki w służbie Kościoła i narodu polskiego. To jest temat na odrębną audycję, odrębne rozmowy niedokończone i na pewno nie w czasie przedwyborczym, ponieważ ten czas sprzyja różnego rodzaju właśnie przeinaczeniom, emocjonalnym podejściom, czy po prostu jakimś takim no, niezbyt zdrowym klimatom czy argumentacjom. A nam nie o to chodzi. Nam chodzi po prostu o jak najlepsze ułożenie prawa, czy jego nowelizację, która pozwoli na rozwój tego wielkiego bogactwa, które się ukształtowało, zwłaszcza na przestrzeni tych ostatnich 30 lat, czy już zaczęło właśnie od czasu Solidarności się kształtować. Natomiast i mamy nadzieję, że ponieważ wiemy, iż osoby kierujące naszym życiem państwowym, może zapewne też i sam pan minister, który powiedzmy złożył dymisję, też pewnie miał na celu ten rozwój, prawda? Tylko tak jak pan zaznaczył, różnie to wychodzi potem w praktyce, prawda? I rzeczywiście gotowi jesteśmy tymi doświadczeniami się dzielić, prawda? A są to doświadczenia, jeśli chodzi o rozwój, raczej trudne, tak generalnie mogę powiedzieć. Wcześniejsze formy bardziej ułatwiały. Jakkolwiek jest też kilka nowych form, które ułatwiają rozwój, prawda? Dzięki Konstytucji dla Nauki 2.0, prawda? Nie chcemy tutaj być, jakby to powiedzieć, jednostronni, czy chcemy po prostu ulepszyć to, co już jest, co stwarza pewne wielkie szanse rozwoju. Stawiamy na dialog, tak jak zresztą właśnie jedna, druga, trzecia osoba odpowiedzialna po prostu bezpośrednio za ten sektor, prawda? Między innymi mieliśmy kwestię czasopism teologicznych, która została właśnie najpierw sklasyfikowane, zostały według po prostu kategorii takich właśnie, jakby to powiedzieć, no zresztą zostawmy ten temat, bo chcę jedno powiedzieć, że widzimy dużą otwartość na rozmowę, na zrozumienie właśnie tego doświadczenia życiowego już jednorocznego, a szkoda kolejnych lat tracić, by podążać tą drogą po prostu, bo pewne zmiany, które się dokonają dzisiaj, czy raczej straty związane z odejściem wielu specjalistów, z ich rozproszeniem, tego się już nie odrobi po prostu, bo instytuty ukształtowane z wielkim trudem, dzięki też poświęceniu wielu księży biskupów, którzy swoich księży bardzo zaangażowanych właśnie w pracę badawczą wyłączyli z pracy w diecezji, a ofiarowali Kulowi czy innym wydziałom teologii, prawda, w naszym kraju, potem już te decyzje będą nieodwołalne, bo życiem człowieka nie da się tak kierować, że dzisiaj jesteś tu, a jutro tu, a pojutrze jeszcze tam, bo nam się odwidziało albo coś, prawda, zrozumieliśmy. Poza tym mamy nadzieję, że osoby odpowiedzialne za reformę doskonale wiedzą, że rozmawiają po prostu z ludźmi nauki, ludźmi, którzy rozumieją, o czym mówią, wiedzą, o czym mówią, wiedzą, na czym polega rozwój ich dyscypliny po prostu. Natomiast w odpowiedzi na pierwsze pytanie odsyłam pana do 6 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, gdzie pierwsze wersety od 40 do 51 a dotyczą Ewangelii jako chleba życia, ale od 51 b do 59 dotyczą ciała i krwi pańskiej. Pan zaprezentował po prostu pogląd typowo protestancki. Nie wnikam, jakiego wyznania chrześcijańskiego pan jest, bo to nie o to chodzi nam w tym momencie, ale to jest podejście całkowicie właśnie teologii protestanckiej, które od wieków w Kościele katolickim nie ma, jakby to powiedzieć, zastosowania. Staram się rozumieć ich teologię. Niemniej pamiątka, o której Pan Jezus mówi, anamnezis w tekście greckim Ewangelii, to jest uobecnienie, to nie jest jedynie opowiastka, jakieś takie, prawda, pokazanie zdjęcia. To jest realne uobecnienie, wejście w to wydarzenie, które się staje obecne. Tak jak do dzisiaj notabene wierzący Żydzi, którzy przeżywają wieczerzę paschalną, to oni czytając Księgę Wyjścia mówią, że to my dzisiaj jesteśmy tymi Żydami, którzy wychodzą z Egiptu. To my dzisiaj jesteśmy tymi, którzy stoją pod Synajem i tymi, których Pan wprowadza do ziemi obiecanej. Taki jest sens hebrajskiego zikaron i greckiego terminu anamnesis po prostu. Otwarcie wydarzenia, o, tak jak w teatrze. Otwiera się...
Szczerze, profesorze, tak nieśmiało, niezmiernie, ponieważ temat jest niezwykle interesujący i ksiądz profesor to jakże w taki sposób również interesujący opisuje, ale nasz czas pomału dobiega końca. Za to dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy. Naszymi gośćmi byli ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II, członek papieskiej komisji biblijnej. Księże profesorze, serdeczny Bóg zapłać.
A ja pragnę podziękować ojcu dyrektorowi, ojcu Dawidowi, ojcu Grzegorzowi, naszemu mecenasowi telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. I jeszcze jeden kamyczek muszę powiedzieć, mianowicie na płycie CD i w przeglądzie biblijnym znajdą duszpasterze i katecheci Drogę Światła, nasz bardzo oryginalny pomysł, który proponujemy do wykorzystania w tym roku poświęcone 9 stacji poświęcone Eucharystii.
Bóg zapłać, ważna informacja, dziękujemy serdecznie, oraz ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski, adiunkt przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Bóg zapłać serdeczne.
Zapłać ojcze, Bóg zapłać państwu.
Jeszcze informacja, że również telewizja Trwam angażuje się jakże mocno w przeżywanie tego dnia biblijnego, msze święte o godzinie 9.30 w niedzielę, a w ciągu tygodnia od poniedziałku do soboty o godzinie 13.30 na antenie telewizji Trwam. Także będziemy uczestniczyć w tym tygodniu biblijnym. Serdecznie zapraszamy msze święte transmitowane z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. Także chcemy włączyć się w przeżywanie tygodnia biblijnego. Bóg zapłać za to dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na drugą część na antenie Radia Maryja już w nieco innym temacie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.